10 lat triatlonu w Gdyni. Wspomnienia, kulisy, ciekawostki i rozmowy z tymi, którzy zapisali się w historii pierwszych zawodów spod znaku Ironman w Polsce. Gościmy zawodników pro, ambasadorów i wyjątkowych uczestników imprezy. Startowałeś w Gdyni? Wróć z nami do tych wspomnień. Nie startowałeś? Wystartujesz, gdy posłuchasz. Lecimy!
Witam w kolejnym odcinku podcastu 10 lat triatlonu w Gdyni. Motywem przewodnim dzisiejszego odcinka będzie rok 2020, a naszym gościem jest jeden z głosów Ironman Poland, czyli Damian Bombol, dziennikarz sportowy, aktor, aktualnie blond włosy, lektor oraz speaker, konferencjer zawodów Ironman Poland. Cześć Damian.
Cześć, Draco Malfoy. You are an Iron Man.
O właśnie, o tym będziemy rozmawiali. Jest również z nami Maciej Turowski, chociaż pewnie więcej wam powie, gdy naszego gościa przedstawię z jego pseudonimu, pod którym się na co dzień ukrywa, czyli DJ Gambit. Maciej odpowiada za oprawę muzyczną podczas zawodów Iron Man Poland. Cześć Maćku.
Dzień dobry.
Zgadza się, rzeczywiście ludzie cię kojarzą bardziej jako DJ Gambit? Jak...
Zgadza się, a szczególnie po serialu Gambit Królowej już jest w ogóle łatwiej.
Okej, do tego też może nawiążemy. Słuchajcie,
ale twój pseudonim był przed serialem.
O, zdecydowanie. No. On się urodził w 2005-2006 roku, także robiłem to zanim to było modne.
I no, okej.
Okay. Tego się obawiałem, że ja to nie będę w ogóle potrzebnym. Dobrze, panowie, rok 2020, wiadomo, to jest bardzo trudny rok dla nas wszystkich, nie tylko dla zawodników, ale też dla organizatorów, dla wszystkich z nami współpracujących. Do ostatniej chwili nie było wiadomo, czy w ogóle te zawody dojdą do skutku, bowiem, no wiadomo, wszechpanująca pandemia, ograniczenia i tak dalej, i tak dalej. Ostatecznie, no dzięki ogromnemu zaangażowaniu całego zespołu, dzięki wprowadzeniu wymagających procedur sanitarnych udało się przeprowadzić rywalizację, choć bez wątpienia no, te maseczki, płyn do dezynfekcji, a także rezygnacja z kilku tradycyjnych elementów imprezy sprawiły, że to była po prostu zupełnie inna impreza, nie taka, jaką chcielibyśmy wszyscy oglądać i w której chcielibyśmy wszyscy uczestniczyć. Jednym jednak z takich czynników, które napędzają tę imprezę, to jest atmosfera. Często zawodnicy podkreślają to. Jedziemy do Gdyni, bo naprawdę cenimy sobie tą atmosferę. A Damian teraz tutaj kiwa głową, potwierdza, więc myślę, że się wszystko zgadza. Atmosferę tworzycie też wy. To nie ma żadnej wątpliwości. Jesteście tutaj istotnym elementem i jesteście bardzo ważnym puzzlem tej układanki.
I sami oczywiście też zawodnicy.
Dobrze, Damian, no skoro wyrywasz się do wypowiedzi, chciałem ciebie od razu zapytać, jak to jest prowadzić taką imprezę, gdzie nie ma na trybunach kibiców, gdzie nie ma możliwości tego kontaktu w postaci przybijania piątek, co jest też takim stałym elementem na mecie, jak sobie z tym poradzić? To musiało być chyba naprawdę bardzo trudne, by odnaleźć się w takiej sytuacji.
No to było niesamowite doświadczenie, natomiast ja w ogóle miałem takie skrajne emocje związane z tą edycją, ponieważ... Dwa tygodnie wcześniej bardzo się ucieszyłem, kiedy zadzwonił do mnie Piotr Jakubik i zaproponował mi pracę jako speakera prowadzącego tę edycję. W ogóle ucieszyłem się, że to dojdzie do skutku, bo naprawdę to wszystko ważyło się no niemalże do ostatnich tygodni przed imprezą, czy w ogóle będzie zgoda. Więc na początku radość, ekscytacja. Natomiast kiedy już przyjechałem na miejsce i tutaj... Widok tych pustych trybun, one zostały tylko zbudowane po to, żeby po prostu stały. To był bardzo dziwny widok, tak? I tutaj sam musiałem sobie wymyśleć, jak my to chcemy w ogóle poprowadzić. Bo ja współprowadziłem tę imprezę razem z Tomkiem Galińskim, którego tutaj też serdecznie pozdrawiam. Dla niego też to było trudne doświadczenie, no bo to wszystko było takie sztuczne. My za wszelką cenę staraliśmy się robić
show,
hałas, tworzyć tę atmosferę, a jednocześnie czuliśmy, że do kogo i po co my to w zasadzie robimy. Widzieliśmy gdzieś tam przemykających się kibiców, rodziny, którzy gdzieś tam za kotary, za reklamy spoglądali, co się tam dzieje. My tam oczywiście tańczymy, przybijamy piątki. W ogóle a propos piątek, to wymyśliliśmy taki styl, że jednak no nie możemy przybijać piątek. No jest to pandemiczna impreza, tak więc jest. Spróbowaliśmy jakoś tutaj na łokcie stykać się z zawodnikami, którzy finiszowali. Czasami
butem
jakąś
też było.
Butem wymyśliliśmy taką, zamiast piątki była piętka. Ale momentem, w którym nagle uświadomiłem sobie, że to jest wszystko pokręcone na maksa, to była sytuacja, kiedy musiałem przeprowadzić rozmowę ze zwycięzcą. I po pierwsze dystans, trzymamy dystans. Ja zostałem poproszony, żeby założyć maseczkę i wszystko byłoby okej. Ale dostałem jeszcze taki wysięgnik taki bardzo długi mikrofon, żeby przyłożyć triumfatorowi tej imprezy i żeby on mówił do tego wysięgnika. I to było tak, że ja w tej maseczce, on w tej maseczce, ja jeszcze z tym długim kijem, mikrofon na końcu i on coś tam mówi. Ja kompletnie nie rozumiem, o czym on mówi. Ja starałem się gdzieś tam to przetłumaczyć na tyle, ile to zrozumiałem, ale to była wtedy, pomyślałem sobie, nie, po prostu to musi być pierwszy i ostatni raz. I już kończąc ten mój długi wywód, pamiętam, że wykrzyczałem wtedy na całą plażę miejską w Gdyni coś takiego, kiedy już kończyliśmy, żeby to było coś na zasadzie takiego przekazu wysłanego do wszechświata, żeby to była pierwsza i ostatnia tego typu impreza w Gdyni. I wydaje mi się, że to zadziałało, no bo rok później były cuda razem tutaj z DJ-em Gambitem.
Do tego jeszcze dojdziemy. Oczywiście muzyka też może być takim przekazem. Maciej, grałeś na wielu sportowych imprezach. Mistrzostwa świata w lekkiej atletyce w Dosze, o ile dobrze pamiętam. Najważniejsze w Polsce mecze koszykarskie, co jest mi bliskie, tutaj zdradzę. Gale MMA i długo by pewnie jeszcze wymieniać. Czy w przypadku triatlonu, zanim dojdziemy do tych trudnych czasów, playlista muzyczna znacząco różni się od innych dyscyplin?
Powiedziałbym, że i tak, i nie, bo pewne są takie standardy muzyczne, sportowe, które powiedzmy są bliskie każdej dyscyplinie i w każdym miejscu się dobrze sprawdzają, ale są też rzeczy, które właśnie lepiej sprawdzają się na triatlonie, kiedy właśnie jest strefa finishera, kiedy to wszystko buzuje na mecie, kiedy momentów kulminacyjnych mamy więcej, tak, bo są pewne rzeczy w imprezach sportowych, które powiedzmy jak choćby w koszykówce, tak, no przeważnie końcówka jest najważniejsza, a tutaj tych końcówek mamy niezliczoną ilość, tak, bo to co chwila ktoś finiszuje, więc to też na swój sposób inaczej można ograć, ale są takie no momenty choćby na starcie, jakby na każdym sporcie sprawdzające się typu motywy na dopingowanie typu Will You Rock Your Queen'ów, prawda, czy Highway to Hell AC/DC, ale mówię, ale są też takie rzeczy jak na przykład, pamiętam, że na starcie w Gdyni, jak pierwsze grupy wpadały do wody, wskakiwały do wody w zasadzie, to był Enter Sandman Metallica, no to taka rzecz, która bardzo ładnie się wkomponowała.
Okej. Okay. Damian, wróćmy do ciebie, jeżeli mogę w tej chwili. Miałeś okazję być jednym z speakerów, jak już powiedziałeś, tego, co się działo rok później, czyli podczas tego pełnego dystansu, pierwszego pełnego dystansu Ironmana, Enea Ironman Gdynia w Polsce. No i miałeś możliwość powitać na mecie zwycięzcę, historycznego zwycięzcę Christophera Pietruczuka. To jest zwycięzca pierwszej edycji Enea Ironman Gdynia, czyli tych premierowych zawodów. Czy dla ciebie to też była wyjątkowa chwila i wyjątkowy moment?
Chciałbym być precyzyjny. Mój współprowadzący witał zwycięzcę.
To jednak Tomek miał szczęście,
Tomek,
tak?
Marcin Pacyno.
A Marcin był tak.
Marcin
sobą, tak,
witał
temu, tak.
Najlepszego Ironmana. Ja w tym czasie byłem na wzgórzu Świętego Maksymiliana i tam prowadziłem dekorację związaną ze slotami.
Czy ja mogę tu wyczuwać nutkę zazdrości względem tego, co zrobił Marcin, czy nie?
Nie. My się świetnie uzupełnialiśmy i mam nadzieję, że w tym roku będzie podobnie. Nie, nic takiego, żadnej takiej emocji absolutnie nie miałem. Ja czułem, że ja witam każdego zwycięzcę, naprawdę każdego, który finiszował wtedy na tym dywanie chwały, jak ja to często nazywałem. Dla mnie każdy, naprawdę, to nie ma żadnej ściemy z mojej strony, każda osoba, która widziałem, że zbliża się do mety, coś się we mnie wtedy takiego urodziło, bo muszę powiedzieć, że ja tego nie planowałem. Ja wyszedłem do tych ludzi, którzy finiszowali, nie stałem tylko i wyłącznie w tej strefie mety, tuż za metą. I na tym dywanie 100 metrów od mety, razem z kibicami, razem właśnie z finisherami, zrobiliśmy coś, co mi się wydaje, że chyba mogę to powiedzieć, nie wiem, mam nadzieję, że to nie zabrzmi jakoś nieskromnie, ale chyba wyznaczyliśmy jakiś nowy trend, jeśli chodzi o robienie show na mecie. Naprawdę razem tutaj z moim fantastycznym DJ-em Gambitem, którego ja naprawdę uwielbiam muzykę i ty tak czujesz to, co się aktualnie dzieje, te twoje dżingle związane z Mario Brosami, związane z... W ogóle ja czułem taką energię od Gambita, który mnie też dodatkowo nakręcał. To było coś nieprawdopodobnego. Ja, no, kilka osób, muszę wam to powiedzieć tak w sekrecie może, ale już teraz już nie w sekrecie, oficjalnie, podeszło do mnie i mówi: Damian, ty tak na trzeźwo? A ja mówię: tak, na trzeźwo, bo ja po prostu tutaj no daję z siebie maksa, bo ja nie umiem inaczej. Jakby cała ta atmosfera, w ogóle właśnie obecność kibiców na trybunach, to rytmiczne wybijanie o bandy, takie pomagające jeszcze, i oni wchodzili w taką konwencję. Ja dostrzegałem, że mamy zawodnika, który za chwilę się tutaj pojawi, tylko ostatnia prosta mu została, ostatni zakręt i teraz na 3, 2, 1 i cała ta strefa kibicowska dudniła. To było coś
nieprawdopodobnego. A jeśli tak się lekko ściemniało, to taki tam troszkę klimat imprezowy wskoczył, no bo to wiadomo, już światła weszły sztuczne, troszkę
to też ten dodatkowy urok właśnie pełnego dystansu, tak, że ludzie finiszują już po zmroku.
Tam była taka międzynarodowa grupka. Ja miałem takie poczucie, że oni do końca nie kumają, gdzie oni są i co to jest za impreza. Oni mieli tam naprawdę bardzo, bardzo sympatyczne, rozrywkowe grono, ale oni tam razem ze mną nakręcali i kibicowali i dopingowali każdego finiszera, który zbliżał się do mety. Niektórzy się mnie pytają, ty, skąd ty bierzesz taką energię w ogóle? Jak to się dzieje, że ty po prostu tak tutaj, nie wiem, skaczesz, biegasz, przybijasz te piątki, jakby... Ja nie wiem. Moja teoria jest taka, że to jest taka transakcja wymienna. Gdyby ci ludzie nie reagowali na mnie, gdyby ci ludzie nie... gdzieś tam też nie unosili się tuż nad powierzchnią ziemi i gdybym nie widział, że to na nich nie działa, to pewnie bym zgasł bardzo szybko. To mnie niesamowicie jeszcze bardziej nastraja, kiedy widzę człowieka, który wręcz podskakuje, przytula mnie i też jest to jakiś element jego cudownego osiągnięcia, no to ja w zasadzie, to mi nic więcej nie potrzeba, tylko żeby ktoś co jakiś czas przyszedł i podał mi butelkę wody. I możemy bawić się dalej.
O tej inspiracji, energii, waszej współpracy jeszcze, mam nadzieję, zdążymy dzisiaj porozmawiać. Chciałem jeszcze zapytać cię, Macieju, o twoją dokładnie pracę, o twoją działkę. Czy ty widzisz reakcję zawodników biegających na metę, w tym swojej budce zamknięty tam w Gdyni? Czy dostrzegasz kątem oka, jak oni reagują na twoją muzykę? Starasz się dopasować muzykę do ich zachowania, czy swoją muzyką bardziej starasz się sprowokować ich do pewnych reakcji, zachowań?
To znaczy, ja nigdy nie finiszowałem, że tak powiem, triatlonowo, więc ciężko mi powiedzieć, co zawodnik czuje, ale no zdaję sobie sprawę, że dla większości to ukończenie tego Ironmana to jest jakby taki cel sam w sobie, więc też sobie zdaję sprawę, że może nie do każdego się może docierać to, co się dzieje na mecie, no bo oni są tak zaaferowani całą sytuacją, ale też często zdarza mi się, że gdzieś powiedzmy jak jakiś idzie jakiś rytm, czy melodia, czy beat, to tam ktoś albo zaklaszcza, albo zawiwatuje ręką, albo właśnie szerą ręką tak do tego bitu gdzieś tam się spróbuje dopasować. Natomiast właśnie jeśli chodzi o te finisze, no to czy zawodnicy reagują, albo ja na nich reaguję, to powiem taką rzecz zupełnie nietypową, bo mieliśmy kiedyś na finiszu oświadczyny. Były oświadczyny i ja powiedzmy, że o tym nic, absolutnie nie wiedziałem. Natomiast gdzieś już powiedzmy różne takie sytuacje mi się zdarzały, więc mam gdzieś też w niedalekim zasięgu jakieś takie kilka plików dźwiękowych, które mogą to ładnie ubarwić tą sytuację z oświadczynami. No i kiedy tam się pojawił pierścionek zaręczynowy, finisher uklęknął przed swoją wybranką serca, która na niego czekała na mecie. No to ja zagrałem jakiś bardziej romantyczny kawałek, albo to była Whitney Houston, I Will Always Love You, albo Time of My Life z filmu Dirty Dancing. I mnie po już zakończonych zawodach ktoś mnie zapytał, czy to była ustawka, no bo oni tak się zaczęli sobie wyznawać tą miłość, a tu nagle ta muzyka gra. Ja mówię, no nie, no to już z racji doświadczenia robienia tych imprez, gdzieś człowiek jest może nie na to gotowy, ale gdzieś ma z tyłu głowy w zanadrzu, że taka rzecz gdzieś się może pojawić, więc człowiek też jest na to w jakiś sposób przygotowany. No to są takie momenty, że na spontanie wychodzą dosyć sympatycznie.
To chyba kilka tygodni temu w Warszawie było, tak?
Znaczy też mieliśmy taką sytuację, faktycznie. W Warszawie też mieliśmy, gdzieś to chyba nawet Damian na nagraniu w telefonie uwiecznił.
Tak, pamiętam. Tak, czekaliśmy długo. To chyba para z Belgii,
tak,
jeśli dobrze pamiętam.
Dokładnie, tak.
I śmialiśmy się, bo bardzo długo czekaliśmy na tę kobietę, na wybrankę.
Tam było sprawdzanie, gdzie ona jest, na którym etapie, na którym kilometrze, tak bo nie mogliście doczekać wreszcie.
Niektórzy myśleli, że po prostu uciekła, że spodziewała się tego, co ją czeka. Ale żeby nie było tak, słuchajcie, super różowo, żebyśmy tutaj nie popadli w jakiś samozachwyt, jeśli chodzi o tę naszą ostatnią edycję w Gdyni, to może warto też, powiedzieć też o jednej z takich, no, co tu dużo mówić, wtop, jakie...
Ale sympatycznych.
Sympatycznych wtop,
bo mieliśmy
pytania, wtopę,
które miałem zadać,
a,
tak?
Dobra,
bo takich rozmówców zapraszam.
No, dobra, to lecz,
nie,
dobra.
Mów.
Słuchajcie, mieliśmy naprawdę mega wtopę, i której ja jestem winowajcą, ponieważ byłem tak, słuchajcie, nakręcony, że nie tylko wiecie, tam się dwoiłem i troiłem, tam fruwałem razem z tymi finisherami, ale w pewnym momencie ja podbiegłem do naszego DJ-a Gambita i mówię, słuchaj, włącz to z tego filmu Na Rauszu, bo wtedy ten film leciał w kinach z nieprawdopodobnym Madsem Mikkelsenem w roli głównej i tam jest taka piosenka Kurczę, zapomniałem, jak ona się nazywa. Nieważny tytuł, ale w każdym razie motyw przewodni tego filmu, ta piosenka. It's a life chyba, jeśli dobrze pamiętam. Włącz to. A Gambit odpowiada, jesteś pewny? Tak, będzie moc, włącz. Naprawdę zaufaj mi, mogę ci zaufać. Zapytałeś się mnie to, bo naprawdę fajna mu zaleciała, taka mega nakręcająca. Dawaj, włączaj i niech to poleci. Ja wracam na to swoje miejsce tam, tuż nad zegarem. No i słyszę tę muzykę. Tylko, że ja mam takie poczucie, że w jakiejś spowolnionej wersji. I naprawdę leci ta piosenka, ale no nie czuję mocy. Nie wiem, wydawało mi się, że jak ją puszczałem w samochodzie, to jest...
No, power, to jest coś, po prostu.
To jest power. A jest taka smutna. Jakoś nie możemy wejść na ten rytm, który do tej pory wybijał nam, że ja w pewnym momencie przez mikrofon mówię spokojnie, zaraz się rozkręci.
To była klasyczna sytuacja, jak z filmu Chłopaki nie płaczą i z filmu Faca się w łódce. To było dokładnie to. Bo my tak już czekamy. Oczekujemy, kiedy tam nastąpi ta kulminacja, a faktycznie Damian, jak może ten numer sobie usłyszał w warunkach pokojowych czy samochodowych, tak. A w kontekście tych, powiedzmy, mocniejszych bitów i tej przestrzeni, która była na mecie, no to momentalnie ta dysproporcja między ładunkiem energetycznym tego, co leciało, a to, co poleciało z tej piosenki, była mniejsza. No i tak właśnie nie mogliśmy się doczekać, kiedy ten facet w łódce dopłynie.
Tak, i obiecałem sobie, że pierwszy i ostatni raz będę naprawdę starał się trzymać emocje na wodzy. Nigdy więcej nie podejdę do DJ-a i nie poproszę go o jakiś
kawałek. Żeby tak w wielu klubach mieli takie sobie postanowienia, to bym się cieszył.
To jest pewnie tak, że to jest częste, jeżeli chodzi o ciebie, Maćku. Damian, jeszcze jedno mam pytanie do ciebie, bo wiadomo, że praca speakera to jest praca przede wszystkim głosem. Mhm. Podczas Ironmana w 2021 roku z ust trójki speakerów ponad 600 razy padł okrzyk "You are an Iron Man". Podzielić to na trzech, wychodzi więc, że powiedziałeś to sam ponad 200 razy, czy w zasadzie sam to wykrzyczałeś 200 razy, tak? No, no to prosta matematyka, myślę, że tutaj się nie pomyliłem. Na drugi dzień gardło cię bolało, nie mogłeś mówić. Jak w ogóle przygotowujesz się do takiej pracy, no do takiej intensywnej pracy głosem? No bo tak jest przecież, nie? Jesteś znany z tego, że jest duża bardzo ekspresja na mecie, wspierasz zawodników nie tylko głosem, ale też bardzo często biegasz z nimi, czy też tańczysz. Jak sobie z tym dajesz radę?
O, to jest bardzo ciekawe. W ogóle zrobiło to na mnie wrażenie, jak mnie to teraz przedstawiłeś liczbowo. No bo,
czyli z przepony, rozumiem, każdy, wszystko zgodnie z zasadami.
Każdy zawodnik, który kończy pełen dystans, musi usłyszeć na mecie "You are an Iron Man". Ale nie jest powiedziane, w jakim tonie ma to usłyszeć, tak? Może powiedzieć "You are an Iron Man, Jacek! You are an Iron Man!" Ale gdzieś ta właśnie ta energia sprawiła, że my tam dawaliśmy z siebie maksa. To było naprawdę grubo. You are an Iron Man! Ja powiem ci szczerze, że nie wiem, jak to się stało. Marcin Paceno mówił do mnie: Damian, wal z przepony. Czyli po prostu, bo jak pójdziesz tak bardzo gardłowo, to zaraz będzie masakra, nie? Pamiętam moment kryzysowy, że rzeczywiście coś z tym gardłem miałem, a do końca imprezy pozostało jeszcze dobrych kilka godzin. Na szczęście jakaś gorąca herbatka z cukrem, absolutnie nie żaden zimny drink, to mi pomogło. I właśnie ta technika, którą mi zaproponował Marcin, żeby bardziej z przepony, czyli bardziej tak od środka, na wydechu, żeby to było takie, żeby to nie było też takie męczące. I dzięki temu ten głos staje się jeszcze bardziej taki donośny, a nie jest taki gardłowy, żeby zedrzeć gardło jest bardzo łatwo. Miałem taką imprezę, kiedy naprawdę, no, że przez 30 minut czułem, że po prostu dawaj, dobrze jest. O matko, masakra. No ale to były takie doświadczenia, które wynikały z tego, że nie przygotowałem się odpowiednio do tego, ale już jest dobrze, już takich raczej sytuacji nie będzie. Jak się czuję na drugi dzień? Mogłem mówić, ale fizycznie byłem dętka. Zawsze dzień po takiej imprezie, kiedy naprawdę no, dajemy z siebie maksa, no to w zasadzie zimny kompres na głowę, chillujemy się gdzieś tam na plaży i najlepiej, żeby to był taki dzień właśnie na drzemce przy szumie odwiecznych fal. Dzień po jest takim dniem naprawdę mega regeneracyjnym i tutaj nie jestem w stanie za bardzo nic z
siebie. Bo to był naprawdę maks, przecież ja sobie pobiłem swój rekord, jeśli chodzi o granie longiem, bo to było od 5.30 do 23.30, chociaż miałem mini breaka, co było uwieczone na zdjęciu, to tak oparty czołem o case'a usnąłem na pół godziny, ale to było akurat między startami krew, więc akurat sam sobie mogłem na to pozwolić. Do tego jeszcze sobie jakiś tam set wcześniej przygotowany leciał, więc jakoś udało się z tego wybrnąć.
O to chciałem właśnie zapytać, bo to nie jest tak pięknie różowo, że po prostu puścisz sobie play i tam 16 godzin sobie muzyczka leci. Praca DJ-a też jest bardzo, bardzo ciężka, intensywna i długa. Zaczynasz o świcie, jeszcze przed startem zawodników, kończysz chwilę jeszcze po tym, jak wbiegnie ostatni zawodnik na metę. No to jest 17-18 godzin, lekko licząc, jeżeli chodzi oczywiście cały czas mówimy o tym pełnym dystansie Enea Ironman Gdynia, a wiadomo, że to nie jest tak, że to jest jedyna impreza, którą grasz w krótkim odstępie czasu. Jak to się dzieje, że dajesz radę?
No chyba podstawą jest to, że człowiek cieszy się z tego, że robi to, co lubi, bo wiadomo, że czasami może by się przydało, żeby była jedna impreza, dzień przerwy, druga impreza, dzień przerwy, ale tak się nie da, bo wiadomo, że głównie w naszych tematach eventowych to są głównie weekendy, więc piątek, sobota, niedziela to jest często tak, że się robi parę dni pod rząd. No ale z racji tego, że człowiek chce to robić, lubi to robić, robi to z ludźmi, którzy też to czują i to wszyscy się wzajemnie nakręcamy, więc to powoduje to, że gdzieś te podkłady energii tam spod dna, jeszcze z rezerwowego baku się wydobywa.
To porozmawiajmy o tej współpracy między wami. Jest rzeczywiście taka synergia, współpracujecie razem, komunikujecie się, ustalacie coś przed eventem, czy po prostu to już jest takie doświadczenie, że rozumiecie się po prostu w locie?
Ja bym chciał podkreślić jedną rzecz, żeby to nie było tak, że my to sobie jakoś wyjadamy z dzióbków, że jest super słodko, ale naprawdę z DJ-em Gambitem współpracuje mi się rewelacyjnie, bo ta twoja muzyka też mnie dodatkowo jeszcze napędza. To nie jest tak, że tylko ludzie, nie tylko kibice, zawodnicy, którzy finiszują, ale też ta muzyka. Bo ja do tej muzyki potrafię jakąś też narrację sobie podłożyć. Czyli ja mogę na przykład słyszę ten kawałek i gdzieś od razu samoczynnie tworzą mi się myśli, które ja przekładam i zaczynam o tym mówić.
I to jest taki wzajemnie napędzający się mechanizm, bo ja też jeżeli widzę, że właśnie prezenter, speaker, konferencjer widzi tę muzykę, czuje, to ja jeszcze ją bardziej widzi w sensie takim właśnie obrazowym, że ten kawałek gdzieś tam coś może też mieć jakąś swoją historię, coś można dopowiedzieć i kiedy widzę, że prowadzący czuje poszczególne elementy muzyczne, że jak piosenka rośnie na zwrotce, potem jest ten refren, tak zwany drop, że tam trzeba chwilę przestać mówić, żeby dać jej wybrzmieć, żeby to zagrało. A mimo, że my wcześniej nie pracowaliśmy razem, to się złapaliśmy właśnie po raz pierwszy w Gdyni i od razu tak, że tak to można powiedzieć zaskoczyło i dlatego tak to chyba, dlatego tyle godzin ze sobą wytrzymaliśmy.
No tak, no.
Stare mieliśmy, dobre małżeństwo. No.
Stare takie, wiesz, no naprawdę się mega pod tym względem uzupełniliśmy, ale w aktorstwie na przykład tak jest. Najważniejsze jest słuchanie partnera. Ja czerpię z partnera, tak? Czyli nie ja, tylko ja, ale właśnie ja reaguję na to, jak ty zadziałasz.
Akcja, reakcja.
Zadziałasz. Mm-hmm. Skoro ty mówisz mi tak, no to ja tak, no to pogadajmy, podyskutujmy. Mm-hmm. Prawda? Czyli ja się skupiam na tobie, ja dzięki tobie ja czerpię. I tak samo to było tak, że się całkowicie oddałem temu, co ty grasz.
Ja... Nie całkowicie, raz tam przyszedłeś.
Raz przyszedłem.
Ale obiecał publicznie, że już więcej
oczywiście
tego nie zrobi.
Nie, ale ta muzyka czasami jest tak, że nie trzeba za wiele z siebie dawać. Czasami ta muzyka tworzy coś niesamowitego, a rolą właśnie prowadzącego jest tam kilka takich akcentów mocniejszych dać, na przykład zagrać z kibicami. Mhm. Kibice też słyszą muzykę, też chcą się bawić, też chcą tańczyć i właśnie pozwolić tej muzyce wybrzmieć i na przykład na refren razem z całymi trybunami wykrzyczmy albo wyśpiewajmy to, co chcemy zapodać.
To skoro o tym aktorstwie twoim, Damianie, tutaj wspomniałeś już o twoich doświadczeniach, okej, ale krzywisz się tutaj, zdradzę trochę, ale trochę z innej beczki pytanie. Michael Buffer, kojarzysz pewnie,
oczywiście,
legendarny amerykański oczywiście konferencję.
Let's get ready to rumble. On opatentowany.
Ostrożnie z tym. Ponoć bierze 25 tysięcy, od 25 do 100 tysięcy dolarów za... No, wypowiedzenie tego zwrotu, tak?
Znaczy pewnie za poprowadzenie gali, bo już przyjeżdża poprowadzić galę, to pewnie nie tylko na to jedno słowo.
Ale z tego jest oczywiście najsłynniejszy. Jest to oczywiście zwrot opatentowany, więc nie można go tam sobie tak sobie używać, tak? I chciałem zapytać, czy charakterystyczny układ taneczny, który znany jest podczas zawodów Enea Ironman Gdynia jako Bombi Dance, jest już również zastrzeżoną marką? I tylko jedna tutaj uwaga od organizatorów zawodów i osób, które z tobą współpracują. Pamiętaj, że Polska to nie Stany. Na takie stawki nie ma co liczyć.
Nie, słuchajcie, ja kocham taniec. Jesteśmy chyba teraz nagrywani przez DJ-a. To jest Enea, Iron Man, DJ Gambit.
Social media,
oczywiście. Słuchajcie, jeśli chodzi o taniec, nie ukrywam, że kocham tańczyć. Ale tańczyć to jest też za dużo powiedziane. Kocham się ruszać, ja kocham się wygłupiać, też trochę popisywać. Mam to chyba już tak wpisane w jakiś tam gen. ale to wynika z miłości do ludzi, muszę wam powiedzieć. Ja kocham ludzi, ja kocham kontakt z drugim człowiekiem. I to, co powiedziałeś na początku, ta edycja właśnie w 2020 roku, to była z jednej strony nagroda i ogromna radość, że mogę pracować przy tak niesamowitej imprezie, a jednocześnie czułem ogromny smutek, że tak wygląda cały ten anturaż właśnie. Ci ludzie są, ale oni są nie wiadomo gdzie, gdzieś tam otaczają nas, spoglądają gdzieś, mówię, no, spod jakiejś tam bandy reklamowej. Pierwszy lockdown w 2022 roku to był dla mnie bardzo trudny okres, taki zawodowy. I to też mi się wiązało z tym, że ja trochę cierpiałem też psychicznie, no bo wszystko pozamykane, do restauracji nie można wyjść, nic nie można robić, do lasów nie można wejść. Ja pamiętam, że wtedy to bardzo tak przeżyłem. Dobrze, że taką psychologiczną poduszką była rodzina, pamiętam, mała córeczka, żona, no wiadomo, w domu też można było się realizować wtedy już jako taki tata, który jest cały czas, tak? Natomiast to mnie też nauczyło, żeby właśnie takie możliwości pracy, w ogóle realizowania się w taki sposób, jeszcze bardziej doceniać i być za to jeszcze bardziej wdzięczny.
Uciekasz od tematu Bombi Dance.
Bombi Dance, no słuchajcie, no to jest taniec, który ja staram się...
Nie odpuszczę.
Ja staram się zachęcać do tego, bo to jest, słuchajcie, dlaczego ja to robię? Znaczy, to jest coś, co ja... Co nie ma żadnego układu Bombi Dance, bo ja to nazywam jako taniec radości. Każdy ma swój taniec, każdy lubi się w jakiś sposób ruszać, tak? Chodzi o to, żeby przełamać pewne bariery takie związane z naszym wstydem, bo nas oceniają, patrzą na nas. Pomyślam sobie, że jestem jakimś wariatem, głupkiem. A właśnie na kontrze, przejść przez tą barierę, poruszać się właśnie, zrobić kilka takich, nie wiem, ruchów bioderkami, spojrzeć na drugą osobę, której nie znamy, mrugnąć do niej okiem, uśmiechnąć się i powiem wam szczerze, że wtedy dzieje się magia, bo na 100% zobaczycie ten błysk w oku, który teraz widzę u ciebie. Łukaszu.
To działa.
I słuchajcie, ta reakcja, akcja, reakcja, czyli zobaczycie uśmiech drugiej osoby, która zwyczajnie lubi na was patrzeć w tym momencie, to jest coś nieprawdopodobnego. To jest magia.
Sugerujesz, że lubi na ciebie patrzeć?
Nie, nie. Choć zmierzam do tego, że wtedy ci ludzie też zaczynają się albo ruszać, albo się uśmiechają.
Taka piosenka jest.
Albo tobie pomachają, wiesz. Zobaczą, że dobrze się bawisz, że dobrze się czujesz w tym miejscu, w którym jesteś. I to jest też dla mnie taki moment, w którym ja po prostu oczywiście cieszę się z tego, co się teraz aktualnie dzieje i próbuję w jakiś sposób to podkreślić jeszcze bardziej. I jeszcze nawiązując do tego, jak my pracujemy. Zawsze jest tak, że początki są takie troszkę niemrawe, takie potrzebujemy się troszeczkę rozgrzać, rozkręcić, patrzymy, z kim mamy do czynienia. Ja mam tak przynajmniej. Nie ukrywam, że start Ironmana, każdego Ironmana, jest taki bardzo, bym powiedział, poważny.
Wiecie, pełna koncentracja.
Koncentracja,
tak jest.
Te okularki mają założone wszyscy zawodnicy. Ja nie widzę wtedy, co się dzieje pod tymi okularkami. Czy oni w ogóle mają ochotę na jakąś interakcję, na jakąś zabawę. To zawsze jest dla mnie takie, ja tak to badam. Z drugiej strony sobie myślę, no oni tutaj przede wszystkim przyjechali przeżyć super przygodę. I mimo, że ja nie mam tego kontaktu wzrokowego, bo jest to ukryte za okularkami, to mimo wszystko próbujemy coś sobie tam jeszcze przed startem poanimować, tak? Czy to klaszczemy w jakiś rytm konkretny. Ale później, kiedy już jesteśmy w strefie mety, to ja zawsze staram się wybrać kilka osób takich serdecznych, takich o podobnej energii, na trybunach na przykład.
Spośród kibiców.
I ja mam z nimi taką relację, taką... Nie wiem, jak to się dzieje, ale to się dzieje. I ja tutaj z nimi gram. Później oni na przykład do mnie wołają mnie i mówią, tutaj patrzą na aplikację, za chwilę będzie mój Marek, mój mąż, przywitaj go tak po prostu najlepiej, jak tylko potrafisz, wiesz. I my dlatego Marka robimy całą historię. Ten Marek po prostu nie wie, co się dzieje, a oni go czekaliśmy na ciebie.
Każdy jest wyjątkowy.
Każdy jest wyjątkowy.
Dokładnie. Piękne słowa.
Każdy jest wyjątkowy i każdy finisher, przynajmniej dla mnie, serio, dla mnie jest każdy jest zwycięzcą. Ja nie czuję większej ekscytacji, jak wpada zwycięzca. Oczywiście wtedy trzeba gdzieś tam zachować pewne stałe elementy, tak? Czyli odpowiednie konfety, odpowiednia oprawa. Ale dla mnie to jakby emocje są takie same, jak widzę każdego, który zbliża się do mety.
I paradoksem jest to, że to powiedzmy takie największe show energii jest wcale nie wtedy, kiedy przebiega ten pierwszy, ten zwycięzca, ten niby on jest najważniejszy, ale z drugiej strony wszyscy są najważniejsi, co kończą, nawet ci, co nie kończą, po prostu chodzi o wszystkich uczestników, ale tak naprawdę, kiedy wbiega ten pierwszy, to często ma dużą przewagę, tam ludzie jeszcze nie przyjdą na trybuny, bo to jest jeszcze wcześniej i tak dalej, a kiedy następuje ta fala i jeszcze tam bliscy przychodzą, to wtedy jest ta największa energia i to jest też trochę paradoks, że tu niekoniecznie ten lider, bo dużo sportów ma to, że ten, kto jest pierwszy, ten, kto wygrywa, to na nim jest największa koncentracja, a w triatlonie niekoniecznie tak jest.
Każdy może być zwycięzcą.
Tak. No w imprezach biegowych też jest podobnie.
Tak.
Przy całym szacunku dla tych najszybszych hartów, to jednak no, tą solą tej całej imprezy, tą kwintesencją jest ta fala. Jest ta fala właśnie. No. I tam się dzieją cuda. No. Kochani, zróbmy naprawdę nieprawdopodobne show tego 7 sierpnia. Ja już się nie mogę doczekać. I wierzę, że będzie ciężko, słuchajcie, naprawdę przebić to, co się działo rok temu, ale damy radę. Będzie bombastycznie.
Żeby nie było tak słodko, Damian opowiedział o swoich wtopach na Ironmanie. No można tak powiedzieć,
wtopach? No w topach. To była wtopa. Czułem wtopę. Tak.
Maciek, masz też swoją taką jakąś? Nie związana z triatlonem, może też podczas jakiegoś innego eventu. Było coś takiego, co ci zapadło w pamięci? Rzeczywiście coś nie wypaliło? Nie poszło po twojej myśli?
To znaczy, czasami mam coś takiego, żadna taka konkretna rzecz, która, chociaż nie, pamiętam, że kiedyś robiliśmy strefę kibica podczas siatkarskich mistrzostw świata w Polsce w 2014 roku i to było pod halą stulecia we Wrocławiu, wtedy nasi siatkarze grali właśnie tą pierwszą fazę grupową w hali stulecia, a ja z jednym z prowadzących robiłem właśnie strefę kibica. Tam było kilka tysięcy ludzi i był jakiś taki moment meczu, że wypadało zagrać tą legendarną pieśń o Małym Rycerzu, ale z racji tego, że jest to zawsze grane tylko na hali, jakby nigdy tego nie grałem, powiedzmy, w takich, powiedzmy, otwartych, że tak powiem, przestrzeniach, to szczerze mówiąc miałem gdzieś ten plik, ale niesprawdzony. I no dobra, już tam prowadzący buduje atmosferę, no to zagrajmy tę pieśń o Małym Rycerzu, ale miałem wersję chyba instrumentalną, bez tych słów. I on taki już taki napięty, czeka na po tych pierwszych taktach, kiedy to wejdzie i tak ta muzyka rośnie. I on chce śpiewać i ten tekst nie wchodzi.
Ale co? Ale
pokusił się i sam poleciał?
Wybrzmiało to w końcu? Zaśpiewali?
Jakoś tam zaśpiewali, ale to wiecie, na takiej zasadzie, że już tak trochę tam takiej dogrywce, że gdzieś tam ktoś próbował coś zaintonować i tak poleciało. Okay. Ale nie miało to tej takiej mocy, ale dzisiaj się zdaje, bo to była w sumie taka luźna sytuacja, ale to faktycznie nie zagrało tak, jak powinno.
Słuchaj się w słowa pieśni o małym... Łukasz?
Rycerzu. Nie, ani śpiewać, ani tańczyć.
To też jest jakaś tam, no, taka bym powiedział forma, no. Przepraszam tych, których teraz uraziłem.
Ale dlaczego? Słuchajcie, bo powoli musimy finiszować. Wiadomo, każdy podcast musi mieć swój koniec.
Swoją strefę finishera,
dokładnie. To na koniec takie pytanie, no, sportowe. Damian, ja wiem, że ty już się w triatlon, mogę powiedzieć, trochę bawiłeś?
Liznąłem.
I sprint
w 2015.
Dobrze, no to kiedy połówka? Olimpijka? Kiedy pełen dystans?
No wiesz co, no, z Jurkiem Górskim miałem przyjemność porozmawiać podczas połówki w Warszawie i on się mnie zapytał. Akurat to był moment, kiedy nagrywałem z nim stories i on się mnie o to zapytał. Kiedy ty będziesz takim, bo tak krzyczysz na wszystkich i kiedy ty pobiegasz? Nie, no, ja mu tak powiedziałem, no, że za rok. Tak palnąłem. I nie wiem, czy to było... Jakby
to było na poprzedniej edycji?
Nie, no tegoroczne.
Tegoroczne, czyli tegoroczne. Za rok się widzimy.
Za rok. No ale kto będzie wtedy krzyczał?
A nie dasz rady jednego i drugiego?
Będziesz takim lotnym.
Chyba, że mi tutaj
bezprzewodowy
jakoś,
mikrofon, słuchaj.
Nie, ale w sprincie, wiesz, ja nie wiem, czy ja się nadaję na taki długi dystans. Mhm. No, sprint uważam, że jest genialnym dystansem, bo to jest 750 metrów w wodzie, tak. 20 km na rowerze i 5 km w biegu. To jest, ja pamiętam, że godzina 30, 26 sekund z 2015 roku. Tak sobie myślałem, że fajnie byłoby poniżej 1:30, nie, ale było kapitalnie. Tak. Mm-hmm. Ja to było tak, że miesiąc się do tego przygotowywałem.
Czyli można, po miesiącu.
Można. No, w wodzie poległem. Moja żona się biedna martwiła, bo ja gdzieś tam na końcu stawki, ale jak wpadł na ten rower, to chyba tylko dwóch mnie zdublowało, ale to oni tam na tych motorkach, ci zwycięzcy mnie przejechali, a tak to starałem się wyprzedać. A później czułem te nogi z obowiu, doświadczyłem tego, co to znaczy po mega intensywnej jeździe na rowerze zsiąść i ruszyć. Pamiętam, że ten pierwszy kilometr, myślałem, że ja po prostu drepczę w miejscu. spoglądałem na to tempo, mówię, no coś niesamowitego, no ale po kilometrze już wszystko wróciło.
Rozkręciłeś się.
Fajnie jest triatlon, no co mam ci powiedzieć, no wszyscy wiedzą, którzy nas słuchają, no to jest nieprawdopodobna
Powiedz
przygoda.
Powiedz to Maćkowi, mam do niego pytanie, kiedy on rozpocznie swoją przygodę triatlonową.
Sprint, chociaż są też mini, super sprinty, nie?
To jest dobre pytanie, bo ja robiąc imprezy biegowe, tak ja sobie pomyślałem, że może by tak człowiek sam się przebiegł, bo ja słaby jestem bardzo w pływaniu. Rower jak najbardziej, myślałem bardziej o duatlonie, żeby może kiedyś jakiś duatlon się sprawdzić.
Słuchaj.
Był duatlon rok temu, w piątek właśnie, bo były za duże fale.
Jest kids aquatlon, a to nie, to też jest bieganie. No, to nie.
Ale były za duże fale.
Tak, tak było. Tak
i
było,
i
tak
był tylko właśnie duatlon, nie?
Czyli Damian, połówka nie, ale oczywiście ale
kiedy,
sprincik jeszcze
gdzie,
ten.
Kiedy, no.
Ale na indoorze możemy się znowu
na
spotkać,
indoorze,
jak będzie.
Indoor triatlon, to jest super okazja, żeby się sprawdzić. Indoor triatlon, czyli to jest, ile tam było?
Krótko, szybko.
600 metrów w wodzie, 15 kilometrów na rowerku magnetycznym.
Ale w wodzie to jest na jakimś basenie?
Basenik. Na wszystko się dzieje w obiekcie zamkniętym. Mm-hmm. Wybiegasz sobie z baseniku, wsiadasz na rowerek.
Ten stacjonarny.
Tak, stacjonarny. Wolontariusze ci wszystko tam pomagają ustawić. 15 kilometrów jedziesz, schodzisz z
rowerku,
na koniec na bieżni 3 kilometry. Było super.
Okay,
było super.
No jesteśmy umówieni.
Tak, i tutaj nie trzeba inwestować w sprzęt, nie trzeba coś się...
Tak, bo to jest duże wyzwanie w
tak,
triathlonie,
to jest na początek bardzo fajna rzecz, żeby sprawdzić po prostu, czy te klimaty odpowiadają ci, nie? Bo basenik, rowerek w skłonnym miejscu, bieżnia.
Ja zawsze mam w głowie tą tęsknotę, która się zaczyna rodzić taką godzinkę po dobiegnięciu na metę. Że już chciałbyś na nowo spróbować, albo przynajmniej tak treningowo, albo jeszcze raz przeżyć te emocje, no bo... Jest naprawdę super.
Z takim lekkim niedosytem muszę was tutaj pozostawić i pożegnać. Słuchajcie, wielkie dzięki, że byliście dzisiaj tutaj z nami, że mogłem was gościć w tym studiu. Podsumowując tą naszą wspaniałą, sympatyczną rozmowę w gościnnym Studio Plac. Z Damianem widzimy się już 4 sierpnia. Dobrze mówię?
4? Chyba w hotelu chciałeś powiedzieć.
4? A kiedy się widzimy?
4?
Tak, no 4 w hotelu.
4 w hotelu.
A 7
idziemy na plażę tam sobie
posprawdzać wszystko.
Posprawdzać wszystko, czy działa, tak?
A 7 widzimy się już oczywiście w strefie finishera. Dobrze, takich sekretów nie będziemy zdradzać. Także widzimy się w sierpniu, oczywiście w ten weekend sierpniowy w Gdyni. Z Gambitem widzimy się wtedy 4 września. O, to miałem powiedzieć. W Poznaniu. Ale oczywiście w Gdyni też będziesz miał godne zastępstwo.
Tak jest, bo ja na Diamentowej Lidze wtedy w Chorzowie.
Jarek
Samojłowicz.
Samojłowicz będzie, więc na pewno też się będzie działo, który zresztą już przecież też gościł na Ironmanie, chociażby w Warszawie.
I w 2020 razem z Damianem pracował.
No dokładnie, więc będzie też zacna ekipa. Słuchajcie, wielkie dzięki jeszcze raz. Dziękujemy też oczywiście wszystkim słuchaczom, którzy tutaj mogą słuchać tego podcastu. No i to był nasz przedostatni odcinek, więc zbliżamy się powoli do końca naszej serii. Ostatni odcinek to będzie już po zawodach tych 10 jubileuszowych w Gdyni, więc szczegółów szukajcie na Facebooku Ironman Poland. Ale na koniec jeszcze jedna prośba do Damiana o ten magiczny zwrot. O ten magiczny zwrot, no, którym marzy każdy triatlonista. Niech to będzie taka rozgrzewka przed tym, co czeka nas w Gdyni już 7 sierpnia.
Właśnie spoglądam tutaj na naszego reżysera, który tam, żeby tam sprzęt wytrzymał.
To ja też to nagram.
Dobra, uwaga, czekaj, dobrze to nagrań, to jeszcze chwila, bo tu musimy być...
Mamy to.
Masz to? Dobra, uwaga. Wyobraź sobie, Łukasz, że ty finiszujesz, tak? Ty finiszujesz, wiesz, pokaż, że finiszujesz, wiesz, ręce, dobra, finiszujesz, już to masz, pełen dystans Ironmana.
Pełen wysiłek.
Łukasz, you are an Ironman! 7 sierpnia, Gdynia. Będzie moc.
To był podcast 10 lat triatlonu w Gdyni. Dziękujemy, że jesteś z nami. Więcej informacji znajdziesz na www.ironmangdynia.pl. Do zobaczenia w Gdyni w pierwszy weekend sierpnia.